Radio Kraków.
Pięć minut po godzinie 18:00 program W Cztery Oczy. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka. Cieszę się, że ponownie poniedziałkowy wieczór możemy spędzić sobie z Państwem na antenie Radia Kraków. Ze mną dzisiaj pani Lucyna Zalewska. Witam pani Lucynko.
Dzień dobry, dzień dobry.
Zastanawiam się, jak panią przedstawić i powiem tak. Oficjalna nazwa to instruktor orientacji przestrzennej, ale gdybym powiedział, że pani wydaje prawa jazdy dla osób niewidomych, żeby mogły się samodzielnie poruszać z białą laską po mieście. To prawda, czy to nieprawda?
Tak. I Boże, jakie to jest fantastyczne określenie. Jeszcze czegoś takiego nie było, ale fantastycznie. Tak, ja jeszcze robię egzamin, żeby ten ktoś, kto kończy taki kurs orientacji przestrzennej razem ze mną, mógł samodzielnie się poruszać. To idziemy z drugą osobą, z drugim instruktorem i wtedy wydajemy takie zaświadczenie, że faktycznie ukończył kurs, zna podstawowe techniki poruszania
się.
Dokładnie tak jest.
Okej. Wiele osób często zadaje mi pytanie, jak to jest możliwe, że osoby niewidome są w stanie poruszać się po mieście, są w stanie przemieszczać się, czy to po Polsce, nawet na całym świecie, bo przecież znamy mnóstwo takich przykładów ludzi, którzy żyją pełną piersią, żyją pełną parą tych problemów nie widzą. Tutaj motto naszej audycji brzmi, że bariery istnieją tylko w naszych głowach. Pani w swojej pracy codziennie to spotyka tak naprawdę.
Na co dzień, tak. Czy dają sobie radę? No, ja uważam, że dużo ćwiczeń, bo orientacja to jest taki zestaw codziennych ćwiczeń, które człowiek musi wykonywać. Nie dość, że musi umieć czuć, nie dość, że musi umieć słyszeć, odpowiednio smakować, odpowiednio, nie wiem, wąchać,
czuć
odległość i to wszystko jeszcze zinterpretować sobie w głowie i zrobić sobie obraz tej trasy, tego wszystkiego, dokąd idzie i co mija po drodze. No to jest na pewno bardzo długa praca. To można porównać do gry na instrumencie, prawda?
I czasem jeden śmietnik, który nagle zmienia swoje położenie na trasie, potrafi wywrócić trasę do góry nogami.
A czasem brak tego śmietnika, bo właśnie nam usunęli z ulicy Jerzmanowskiego, powoduje, że dzwonię do pana i błagam, żeby ten śmietnik wrócił, bo był fantastycznym punktem orientacyjnym do skrętu, do fantastycznej cukierni, prawda? Więc to tak raz jest potrzebny, raz niekoniecznie. Ale gorszą przeszkodą są hulajnogi. Rozrzucone bądź gdzie powalone po chodnikach. I uważam, że z tymi przeszkodami to możemy walczyć.
No tak, tutaj na temat hulajnóg na pewno porozmawiamy i będziemy apelować do naszych słuchaczy, bo ten problem jest rzeczywiście ogólnopolski. Sporo niestety i wypadków, no nawet takich poważnych. Wiem, że choćby osoba w Warszawie bardzo mocno cierpiała, wywracając się o taką hulajnogę. Ale pani Lucyno, dlaczego biała laska? Ja kojarzę, że pierwsza osoba niewidoma, która mi przychodzi na myśl, która chodziła no wtedy zapewne z kijem, to Jurand z Krzyżaków, prawda? I wtedy, kiedy on wyszedł z tej niewoli i jest, spotykają go idącego z psem i z kijem, ale kiedy postanowiono, że to właśnie biała laska ma otwierać świat, ma dawać jakby takie oczy, ma dawać możliwość poruszania się dla osób niewidomych?
Po pierwszej wojnie światowej, kiedy było bardzo, bardzo dużo osób niepełnosprawnych, no, po wybuchach, po działaniach w ogóle wojennych, też zwrócono uwagę na grupę, na środowisko niewidomych wojskowych, prawda, którzy ucierpieli. I ta biała laska, no to prawda, była wymyślona, w ogóle wymyślona to nie, no bo z kijem to zawsze chodzono, prawda? Tylko, że ten kolor, to są takie czasy angielskie, kiedy mówiono, że przy tej mgle, przy deszczach nie widać tego szarego kija, prawda? Natomiast coś białego, coś takiego, co się odznacza, będzie bardziej widoczne dla ludzi poruszających się z tą białą laską. No i tak powstała biała laska. Oczywiście, że udoskonalono, no bo są też i odblaski, prawda? Każda ta biała laska ma swój taki pasek czerwony, który też nam światło łamie, prawda? Jesteśmy wtedy bardziej widoczni na ulicy, bo możemy powiedzieć, że no hola hola, ale biała laska i śnieg biały?
Pamięta pani pierwszą taką sytuację, kiedy to pani musiała założyć jakieś specjalne gogle i przenieść się na chwilę w ten świat osoby, która normalnie widzi, jeździ samochody, ma prawo jazdy, a nagle musiała pani to przenieść się w ten świat ciemności, wziąć białą laskę i próbować poruszać się samodzielnie, bo takie przykłady na kursach właśnie mieliście, tych przygotowawczych, żeby potem móc uczyć osoby niewidome poruszania.
Ja kończyłam studia podyplomowe z orientacji przestrzennej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i zajęcia faktycznie, które mieliśmy i prowadzone były generalnie prowadzone w opaskach. Mieliśmy własną laskę, opaskę i z tym cały czas nie rozstawaliśmy się, ciągle ćwiczyliśmy. Ale najtrudniejsze było to, że ja ćwiczyłam nie w Warszawie, nie w Krakowie, tylko we Wrocławiu. To były 2 tygodnie wakacji, gdzie cały czas chodziłyśmy no, z laską i w opaskach. No wiadomo, w parach i na zmianę. No i chyba największe przygody z tych czasów to miałam te, że znalazłam się na posesji policji, gdzie zaplątałam się w kosze na śmieci, nie wiedząc kompletnie, co to jest. No w ogóle to są takie nerwy, że człowiek kompletnie nie skupiał się na tym, co dookoła mnie jest, jakieś zapachy, czy coś dotykam innego, tylko gdzie ja jestem, co się dzieje, rany boskie, jak stąd wyjść. Okazało się potem, że mnie policjanci wyprowadzili z tych różnych zakamarków, prawda, ale ja to pamiętam, ten stres taki. Ja w ogóle nie mogłam skojarzyć, gdzie ja się znalazłam. Powinnam iść chodnikiem. Brama otwarta była. Po prostu wystarczyło naprawdę pół kroku w prawą stronę i zamiast dalej iść chodnikiem równolegle do ulicy, znalazłam się tam, gdzie się znalazłam.
A kiedy pojawiła się taka dziedzina nauki jak orientacja przestrzenna dla osób niewidomych, kto opracował jakieś pierwsze sposoby nauczania? Czy to było robione troszkę na początku jednak na wyczucie? No bo to nie jest tak, że osoby niewidome pojawiły się u nas na świecie właśnie po I wojnie światowej, tylko one wcześniej jakoś musiały funkcjonować. Czy to jednak ta niepełnosprawność była bardzo mocno wykluczająca w tym momencie?
Wydaje mi się, że była mocno wykluczająca, że dopiero właśnie te powojenne czasy po II wojnie światowej zaczęto, przynajmniej w Polsce, uczyć orientacji przestrzennej. To są właściwie lata 70., więc to nie jest tak bardzo, bardzo daleko odległy czas. Pan profesor Stanley Suterko, który przyjechał do Polski uczyć nauczycieli pracujących w ośrodkach dla dzieci niewidomych i słabowidzących w całej Polsce, takie podwaliny pod orientację zostawił w Krakowie, również na ulicy Tynieckiej 6. Są osoby, które miały z tym panem zajęcia. Więc pan profesor Suterko jest profesorem ze Stanów Zjednoczonych, więc to nie jest ktoś, kto przyjechał, powiedzmy, z Warszawy do Krakowa. Więc takie to jest chyba ten początek tej nauki orientacji. Ona bardzo ewoluowała, bardzo się rozrosła, że to jest nie tylko orientacja od punktu A do punktu B, ale to jest wszystko to, co jest między punktem A i punktem B i wokół punktu A i wokół punktu B. Czyli to nie jest sama trasa, że ja idę tylko z domu do sklepu. Ja muszę wejść do sklepu, umieć obsługiwać się kartą, rozpoznawać pieniądze, wysłuchać, gdzie jest pani sprzedająca, umieć podejść, rozmawiać, wiedzieć, o co mam się zapytać. Więc prawda, ta orientacja nagle się zrobiła taka życiowa, bym powiedziała. Mhm.
Co jest najtrudniejszego w takiej nauce? Te same początki. Łatwiej jest uczyć osobę, która z tą niepełnosprawnością narządu wzroku zmaga się od samego początku? Czy łatwiej uczy się te osoby, które na przykład, nie wiem, w wyniku jakiejś choroby, wypadku straciły ten wzrok, no już będąc w bardziej zaawansowanym wieku?
Myślę, że każdy człowiek to jest osobna historia i to bardzo dużo zależy od tego, jakie tam mamy wnętrze i jak to wnętrze jest wzmacniane przez rodziców, przez rodzinę, przez najbliższych i jaki ja mam obraz z siebie samego. Mnie łatwiej jest prowadzić zajęcia z osobami, które są osobami niewidomymi od urodzenia, czy słabowidzącymi od urodzenia, że nie ma problemu, żeby wziąć laskę do ręki i nie wstydzić się ludzi i tą laską się poruszać. Natomiast
o przełamanie tej takiej bariery
to
jest
właśnie
poważne,
u tych, tak, u tych osób, które są zawsze to oswojone, to tutaj nie ma problemu. Ta laska jest i człowiek się czuje z nią bezpiecznie. Natomiast jest na pewno duży opór, bardzo duży opór u osób, które straciły wzrok. I ja tutaj jeszcze rozróżniam, że zupełnie inaczej też podchodzi do tej sprawy dziewczyna, która straciła wzrok, i inaczej też podchodzą mężczyźni, którzy stracili wzrok. Bardzo często w przypadku mężczyzn wiąże się to z alkoholizmem, z różnymi, prawda, załamaniami. Kobiety prędzej złapią tą laskę, prędzej będą dążyć do tego, żeby ciągle być niezależnymi, bo muszą na
przykład... Czyli bardzo chętnie przyjmą to pomocne ramię.
Tak, że muszą przecież ugotować, posprzątać i muszą sobie poradzić. Takie inne wartości, prawda, bardzo ważne dla jednych i dla drugich, ale nimi kierują. Natomiast z mężczyznami jest na pewno pod tym względem dużo większy opór. Ja na przykład spotkałam takiego pana, który był maszynistą w pociągu. No sami rozumiecie, prowadził wielki pociąg i był wielkim człowiekiem. I nagle koniec, nie może. Dostaje białą laskę do ręki i mówimy sobie, że da sobie radę, że ale to już nie będzie to samo. Więc ta jakby złość i ta frustracja jakby na laskę się przekłada, nie? Że po co mi ten kij, po co mi ta laska, skoro ja już nie będę taki, jaki byłem. Oj, ja myślę, że co człowiek to jest inna historia, o której moglibyśmy opowiadać. Albo pan, który nie weźmie laski, bo co powiedzą sąsiedzi? A sąsiedzi już dawno wiedzą, że ma problemy ze wzrokiem i jak wziął laskę, to powiedzmy, że złapali oddech i mówią, no nareszcie pan przynajmniej nie będzie nam czyścił samochodów na parkingu przed domem, prawda?
Myślę, że każdy mieszkaniec z Krakowa kojarzy szkołę dla niewidomych i dla osób słabowidzących przy ulicy Tynieckiej 6, tam gdzie pani pracuje na co dzień. Jak szybko zaczyna się praca z dzieckiem, które trafia do tego ośrodka, żeby uczyć go takiej samodzielności w tym poruszaniu się?
W sumie od samego początku. Jeżeli dziecko trafia u nas do pierwszej klasy, to od pierwszej klasy ma zajęcia z orientacji przestrzennej, samodzielnego poruszania się, które są zajęciami obowiązkowymi, ale one nie są zajęciami, przy których są oceny, przy których dziecko ma się stresować. To jest poprzez gry, poprzez zabawy, poprzez wspólne bycie sam na sam z nauczycielem, bo to są zajęcia indywidualne. Poznajemy świat, który kiedyś ma być dla nas otwarty. Jeżeli dziecko się pojawia w zerówce, zaczynają się te zajęcia od zerówki. Jeżeli się pojawia w tym okresie przedzerówkowym, to wtedy prowadzimy też zajęcia z takimi małymi dziećmi. Są to elementy orientacji, ale już są prowadzone. Natomiast w drugą stronę, to ja myślę, że to jest cały czas otwarta droga, bo powiedzmy, że umiemy bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo, ale przyjdzie nam w życiu trafić na jakąś nową trasę i wtedy oj, pani Lucyno, trzeba by było tą nową trasę przejść z panią. Ja ją rozumiem, wiem, że tutaj trzeba wysiąść na tym przystanku, ale czarna magia, żeby dojść do tego czy innego miejsca. No tak jest na przykład, jak robi się, tak teraz jest węzeł Łagiewnicki, prawda, trasa Łagiewnicka, gdzie tam są przystanki. Bardzo fajnie tam pójść i zobaczyć, ale to ja poszłam właśnie z Jadzią, niewidomą dziewczyną, którą razemśmy próbowały poznać te przystanki. Troszkęśmy ponarzekały, że są jedne od drugiego bardzo daleko położone, ale musiałyśmy to razem przejść. Trudno opisywać coś, czego ja na przykład nie znam, a ta osoba w ogóle, prawda? Te wszystkie nowe rzeczy, typu powstaje nowa galeria. Dworzec w Krakowie. O Matko Święta. Tutaj to wielu, wielu godzin potrzeba, żeby odnaleźć się i swobodnie się poruszać po dworcu w Krakowie. Dworcu PKP oczywiście.
A jak zmienia się ta dostępność? Pani zauważa, że ta świadomość ludzi jest coraz większa, czy nadal jeszcze sporo pracy jest przed nami? I może nas słucha teraz ktoś, kto może mieć wpływ na to, albo zajmuje się w tej pracy. Co jest tak naprawdę najważniejsze? Takie ABC tej dostępności, o której trzeba pamiętać, jeżeli tworzymy jakieś budynki, jakieś nowe drogi, bo pamiętam kiedyś, miałem taką dyskusję z jedną z pań, która przeszkadzało jej to, że autobus powiadamia o numerze, który przyjechał, tak, na przystanek. I panią to irytowało, bo ona mieszkała blisko przystanki, o 22 to jej nie dawało spać. Ludzie nie do końca są czasem świadomi, po co niektóre rozwiązania są zastosowane właśnie po to, żeby z taką pamięcią dla tych, którzy tej pomocy potrzebują.
Ja to mam takie nieraz wrażenie, że jak z jednej strony coś się polepsza, to z drugiej strony się coś psuje. Najlepiej to widać, być może, że to są czasy po-covidowe i dlatego tak jest, że od pewnych rzeczyśmy tak jakby odstali. Hulajnogi, no, prawda? Wiemy, że są, wiemy, że mają miejsca parkingowe, no dobrze, ale kto odstawia hulajnogę na miejsce parkingowe? Rzuca się tam, zostawia się tamtą hulajnogę, gdzie skończyły mi się, powiedzmy, pieniądze. I to są takie miejsca, że na przykład wychodzę z podziemnego przejścia i właśnie przede mną stoi hulajnoga. Czyli właściwie można wpaść na tą hulajnogę i razem z nią wjechać do podziemnego przejścia na schodach, a można wychodzić z tego podziemnego przejścia i nadziać się na stojącą hulajnogę. Więc to jest, powiedzmy, ten element, który mnie bardzo drażni i irytuje. Ale z drugiej strony ludzie, którzy są i którzy chcą człowiekowi udzielić pomocy. Bardzo często są te jakby nie znają tych zasad, w jaki sposób pomagać, że potrafią szarpać za rękaw, że wezmą cię pod rękę, nic nie mówiąc, prawda? Człowiek dostaje zawału ze strachu, bo nie wie, co się dzieje, ktoś mi tutaj rękę kładzie, prawda? Wystarczy powiedzieć, dzień dobry, Karol, może ja pomogę panu, jeżeli pan potrzebuje pomocy, prawda? Jedno słowo, jedno zdanie. Nam jest bardzo trudno przełamać się w mówieniu z osobami niepełnosprawnymi, tak samo z osobami niewidomymi. Tak jakby człowiek się bał, że mnie może ta osoba nie zrozumieć. Prawda? Więc i tak najczęściej jest tak, że jeżeli na przystanku stoi osoba niewidoma i pyta o numer autobusu, to tak każdy patrzy na siebie i zastanawia się, no kto ma odpowiedzieć, ja czy ja? Prawda? Jest ta
często
chwila taka, nie?
Często zwracają się do przewodnika, a nie do osoby niewidomej, tak?
Tak.
To jakby
tak.
Ta osoba jest pomijana.
Tak.
Tych śmiesznych, zabawnych historii jest całe mnóstwo w poruszaniu się po mieście. Ma pani jakieś swoje ulubione podczas podróżowania po Krakowie z uczniami, których pani instruuje?
Ja powiem tak, że w swoim życiu już miałam tak. Rozpylony gaz pieprzowy w autobusie, więc przeżyłam coś takiego jadąc na dworzec, jakieś chuligańskie porachunki. Miałam rozhuśtany autobus przez kibiców którejś drużyny krakowskiej. Miałam kibiców w środku w autobusie. Biała laska nas oczywiście uratowała. Podniosłam ją tak do góry i mówię do ucznia, pilnuj się, bo może zobaczą, że ta biała laska. Usłyszeliśmy, ślepy tu stoi, przechodzić dalej. No więc po prostu uratowaliśmy się. Więc takich rzeczy mam bardzo, bardzo dużo, ale proszę mi wierzyć, że większość takich sytuacji to są takie sytuacje nawet i pozytywne, bym powiedziała, bo jak to kiedyś powiedziałam, z panami chuliganami albo kibicami, ja to się chyba najlepiej dogaduję, bo oni mają najwięcej empatii, oni chętni są do pomocy, nie mają żadnych barier, dziwią się nieraz...
Skłócają dystans.
Dziwią się nieraz, że to nie jest pani mąż, a przecież widzę, że to jest pani mąż. Ja mówię, nie, to jest uczeń. No jaki uczeń? No więc takie dyskusje, więc już w pewnym momencie powiedziałam panu, że tak, oczywiście to jest mój mąż, co nic, że on był tam 20 lat młodszy, ale to nie będę pana denerwować. Natomiast też są to ludzie, którzy nie wstydzą się pomóc. Otwieramy drzwi, stoimy przed galerią krakowską, idziemy na egzamin właśnie z jakimś uczniem i nie jest w stanie otworzyć tych drzwi do galerii krakowskiej. One mają takie pałąki pionowe, takie uchwyty, gdzie trzeba naprawdę szarpnąć. Rano mało ludzi, stoją panowie z boku, palą papierosy, takich panów, 5 tam stoi, ale naprawdę potężnych mężczyzn. I nasz Wojtek, który w żaden sposób nie potrafi otworzyć tych drzwi. W pewnym momencie ten jeden rzucił peta, podszedł i no zaklął siarczyście, ale chodź kuj i tak dalej. No Wojtek wszedł. Natomiast wstek, wyzwisk, przekleństw poleciał w naszą stronę, że my stoimy, kobiety dwie i żadna mu nie pomoże. I on dopiero pomógł. Więc ja mówiłam do mojej koleżanki, ty idź dalej za Wojtkiem, ja tutaj zostanę z panami, porozmawiam na ten temat i tak się zastanawiałam, czy wyjdę z tego cała i zdrowa. No wyszłam cała i zdrowa. Natomiast panowie pod koniec rozmowy powiedzieli do mnie, szacun szefowa. No, byłam kupiona. Ale kwestia jest rozmowy, prawda? Ja podeszłam i powiedziałam, proszę panów, proszę zobaczyć, panowie tylko pomogli, nikt więcej, a tyle ludzi przychodziło. A ja jestem tylko nauczycielem, ja go kontroluję, ja mam dzisiaj z nim egzamin. Ja muszę zobaczyć, czy on sobie da rady w takim normalnym życiu, czy potrafi się odezwać do ludzi, czy ludzie mu pomogą, prawda? I zobaczyć, jak to jest. Ja nie mogę mu pomóc, bo dzisiaj jestem, a jutro mnie nie będzie i kto mu pomoże?
A jaka jest taka najkrótsza instrukcja w 3 zdaniach, co by mogła pani przekazać naszym słuchaczom? Jak należy pomóc osobie niewidomej. Ja podam taki przykład, będąc kiedyś w jednej szkole na jakimś spotkaniu z dzieciakami, po kilku dniach czekałem sobie na przystanku na autobus i w pewnym momencie podszedł do mnie rodzic z dzieckiem, mówi, bardzo pana przepraszam, że panu przeszkadzam, ale to właśnie syn powiedział mi, że ostatnio był u pana, pan był u niego w szkole i powiedział pan, że jak osoba niewidoma czeka na przystanku, to trzeba podejść i zapytać, na jaki numer czeka. I to było dla mnie takie bardzo wzruszające i pomyślałem sobie, kurczę, ma to sens. Ma sens spotykanie się z tą młodzieżą, bo rzeczywiście dzieciaki mocno zapamiętują to wszystko.
Tak, ja uważam, że powinniśmy od samego początku, chociaż są godziny wychowawcze w szkołach, prawda? Więc to są takie fantastyczne pogadanki na temat, jak zachowywać się w stosunku do osób, których spotykamy na drodze, bo to nie chodzi też o osoby niewidome czy słabowidzące na wózku. Osoby z aparatami słuchowymi, prawda? Osoby, które są na przykład nadpobudliwe ruchowo. Więc takie lekcje wychowawcze, no tak jak mówisz, wnoszą naprawdę bardzo dużo. Nie powiem, jak pomagać osobie niewidomej, ale powiem coś, co jest mottem mojej szkoły, naszej szkoły. Nic o nas bez nas. Bardzo lubię te słowa, bardzo często je powtarzam, bo jeżeli chodzi o dostępność, jeżeli chodzi o takie codzienne, normalne funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością wzroku, to powinno być takie najważniejsze. Nic o nas bez nas. Nie ja powinnam ustalać pewne rzeczy w życiu, prawda? Jak dostosować, powiedzmy, dworzec chociażby PKP. Są osoby, ja sobie dam radę, ale są osoby, które będą z niego korzystać i musi się zrobić tak, albo powinno się zrobić tak, jak oni sugerują, albo jakie mają uwagi, aby ten dworzec wyglądał.
Ja zachęcam Państwa, jeżeli są jakieś pytania, czy macie Państwo, potrzebowalibyście pomocy, macie może kogoś w rodzinie, kto potrzebowałby takiej pomocy w orientacji przestrzennej, zachęcam na kontakt mailowy ryszka@radiokraków.pl. Bardzo dziękuję Wam za wiadomości, które przesyłacie po odsłuchiwaniu tych programów. Jeżeli macie tematy, które chcielibyście, żeby zostały tutaj poruszone, to ja służę swoją pomocą. Program zrealizowała Inka Sieplacka, a ze mną była pani Lucyna Zalewska, nauczyciel orientacji przestrzennej, a ja nazywam, że to jest osoba rozdająca prawo jazdy na poruszanie się białą laską po Krakowie.
Dziękuję bardzo. Bardzo mi się to podoba, to określenie. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja nazywam się Marcin Ryszka i słyszymy się ponownie za tydzień. No new.
I just